ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie, a naprzeciwko mnie siedzi Maciej Mikołajczuk. Cześć,
dzień
Maćku.
Dzień dobry, witam.
Jesteś mężem Marleny.
Tak.
Tatą Mateusza, Mai i Maćka.
Tak.
Jesteś przedsiębiorcą w branży motoryzacyjnej. Podobno kierujesz się zasadą najpierw Bóg, potem biznes. Jak to wygląda, jak to działa?
Tak, jestem przedsiębiorcą już od samego początku, że tak powiem, miałem zamiłowanie do sprzedaży. Na początku pracowałem dla kogoś, potem otworzyłem firmę, w której jestem wspólnikiem i faktycznie przez ostatnie bardzo intensywne 5 lat z Bogiem mogę tak powiedzieć, jak to ujęłaś, że najpierw Pan Bóg, a potem działanie. Bóg wielokrotnie w tej pracy, którą teraz realizuję i w miejscu posługi, w którym jestem, bo tak naprawdę ta praca jest miejscem posługi dla mnie, pokazuje mi, jak działa przeze mnie, jak działa dla firmy, jak działa dla moich klientów, jak działa dla moich kontrahentów i to się objawia pięknie w wynikach finansowych firmy, w sprzedaży produktów, ale też to jest niesamowite, że pracownicy firmy też odczuwają jakby efekt tego, że Pan Bóg działa, bo mieliśmy na samym początku, zaraz po nawróceniu, też kilka uzdrowień w firmie, gdzie ja się modliłem za osoby z firmy, więc to też jest taka ciekawostka, którą mogę powiedzieć, się podzielić.
I co oni na to? Znali cię przed nawróceniem, zobaczyli cię po nawróceniu, no i co?
Tak, no w firmie mam dział serwisu i dział administracji, dział sprzedaży, więc jakby w trzech działach trzy różne typy ludzkie. Ludzie, którzy różnie reagują na takie nowości, jak na przykład Pan Jezus. Więc to też jest takie ciekawe, że te trzy grupy różnie reagowały. I obserwacja tych trzech grup też była interesująca, nie? Bo było tak, że w serwisie oczywiście było najtrudniej, jakby proste chłopaki, można tak to ująć w skrócie, ale bardzo ich wszystkich lubię i cenię i wkładają w firmę niesamowicie serce. Natomiast reagowali zupełnie inaczej niż te osoby z biura, czy na przykład dział sprzedaży. I pamiętam kilka rzeczy, które się wydarzyły, ale takim pięknym punktem zwrotnym były targi w Poznaniu. Pamiętam, jak dzisiaj po moim nawróceniu, to było 4 miesiące, byliśmy w Poznaniu, pojechaliśmy na targi jak co roku, bo jeździliśmy na motor show przed COVID-em, to jeszcze był taki, no taki punkt, gwóźdź programu co roku, że tam firma się wystawiała, ponieważ sprzedajemy produkty motoryzacyjne, typowo to są tak zwane czterokołowce i niektórzy nazywają też je quadami i takie pojazdy sprzedajemy, więc te targi motoryzacyjne w Poznaniu były takie idealne dla nas co roku. I to był taki stały punkt programu, tak jak powiedziałem, i nagle w tym roku, kiedy ja się nawróciłem, pamiętam, miałem takie wielkie pragnienie w sercu jeździć za Marcinem Zielińskim, ponieważ nawróciłem się w Skierniewicach na mszy z modlitwą uzdrowienia, tak poczułem tą miłość Boga prawdziwie wtedy pierwszy raz i potem chciałem za tym Marcinem jeździć, w sensie chciałem widzieć, jak Bóg działa przez niego. To było tak wielkie pragnienie w sercu, żeby... Pamiętam, miałem takie pragnienie pomodlić się chociaż raz z Marcinem za jakąś osobę, która jest chora, ale wspólnie z nim, żeby mógł jakby doświadczyć tego, jak on się modli i ja jestem obok. I byliśmy na tych targach w Poznaniu i nie zapomnę, jakie było moje zdziwienie, że ja tam zajeżdżam, wchodzę na profil Facebooka Marcina i patrzę, on ma tam 4 konferencje, dzień po dniu o Maryi i właśnie była modlitwa z modlitwą, jedna msza z modlitwą o uzdrowienie, druga msza była o wylanie Ducha Świętego i tak po kolei jakby miał 4 nauczania, dzień po dniu, takie konferencje. I dokładnie w 4 noclegi, kiedy ja 4 noclegi mam na targach, nie? Więc to były inne targi, bo normalnie na targach jak byliśmy, no to tak, targi cały dzień, potem wieczorem do jakiejś knajpy, było jakieś piwo, takie no resetowanie się z tego dnia, tak jak to na targach, ludzie pewnie znają tego typu życie, jak pracują w handlu. Natomiast kiedy przyszedł ten moment, że były te 4 wieczory z Marcinem, ja tak bardzo chciałem być na każdym z nich. Pamiętam, jak poszedłem na pierwszy z nich, Duch Święty mnie tak dotknął, że nie mogłem chodzić w ogóle. Po prostu straciłem władzę w nogach w taki sposób przyjemny. Trochę leżałem, trochę wstawałem. Byłem upojony Duchem Świętym. Tak jak Słowo Boże mówi, nie opijajcie się winem, lecz napełniajcie się Duchem. Dokładnie tego doświadczyłem. Potem pamiętam drugiego dnia też słuchałem z zaciekawieniem, też Bóg działał. Już zabrałem wtedy ze sobą dwie osoby z firmy. Dwie osoby się zdecydowały pojechać ze mną. Jedna z nich miała też spoczynek, jedna z nich miała uzdrowienie barku. Miała problemy z ruchomością barku i to się stało już drugiego razu. I pamiętam, jak na stoisku targowym rozmawiałem właśnie z serwisantami i opowiadałem im o tym wszystkim, co się działo wieczór wcześniej. Słuchaj, mówię do Andrzeja, takiego naszego kolegi, mówię, słuchaj stary, to się dzieje, Bóg działa i tak dalej. A on tak, słucha, no tak, Maciek, tak. I pamiętam, jak się też modliłem za niego, on się zgodził, mimo tego, że nie chciał na początku, to potem go przekonałem, zgodził się, mówi, no dobra, pomódl się za mnie. To były takie początki, że jakby z tą ewangelizacją, przez takie pragnienie serca, przez ten ogień w sercu, wchodziłem do firmy, nie? Ale też Pan Bóg bardzo w tym pomagał, no bo ja nie zaplanowałem tego, że Marcin akurat w tym samym momencie miał konferencję, kiedy ja miałem targi. Więc no, było to piękne zrządzenie Ducha Świętego, nie zrządzenie losu, tylko tak Duch Święty zaplanował. I pamiętam trzecia z tych konferencji, też nie zapomnę, bo wróciłem do pokoju hotelowego po tej konferencji i modliłem się do anioła stróża. Pamiętam, mówię, kurczę, ja bym chciał, aniele, po prostu wiem, słyszałem o czymś takim i tak rozmawiałem sobie z aniołem stróżem. Słyszałem o czymś takim, że jak się będę cię modlił, cię prosił o to, żebym doświadczył czegoś za twoim wstawiennictwem, to się stanie. No i poprosiłem anioła stróża o to, żebym się pomodlił z Marcinem chociaż za jedną osobę, o to, żebyśmy się po prostu wspólnie pomodlili o uzdrowienie. Traf tak chciał, że ten czwarty raz Duch Święty zaplanował, że będzie modlitwa, taka długa modlitwa wstawiennicza na tej czwartej konferencji. I pamiętam, to było takie niesamowite, że się kończy msza, zaczyna się uwielbienie, potem ludzie przeszli do przodu kościoła, masa, tłumy ludzi, że były na tej czwartej mszy. I pamiętam, jak stoję w tym tłumie w ogóle ludzi i nagle podbiega do mnie jakaś kobieta, która mnie nie zna, ja też jej nie znam, bo to była jakaś kobieta ze wspólnoty z Poznania. I mówi do mnie, ty chodź tutaj, nie? Chodź, pomożesz mi. Ja mówię, ale jak? O co chodzi? On, no będziesz mi potrzebny, będziesz łapał ludzi, za których Marcin się modli. Będziesz z tej drugiej strony stał. I to było takie piękne, że jakby Bóg jakby wysłuchał tego pragnienia serca. Ja, słuchaj, przez półtorej godziny się modliłem za ludzi, którzy upadali na mnie, bo Marcin się za nich modlił. Nie? Czyli to było takie niesamowite, że słyszałem i czułem, jak Marcin się modlił. To moje pragnienie, żeby za jedną osobę się pomodlić, się okazało, że Duch Święty spełnił to i pomnożył wielokrotnie, bo mówię, półtorej godziny tych ludzi łapałem, więc no, tych modlitw było masa. I w ogóle to był taki punkt dla mnie przełomowy. Wierzę, że też wtedy otrzymałem charyzmaty, ponieważ wierzę, że też, zresztą nawet tak nauczamy, że jak się modlimy wstawienniczo wspólnie, to też wierzymy, że Duch Święty nas obdarza charyzmatami, jakby dzielimy się tymi charyzmatami, wymieniamy się. I wierzę, że też wtedy otrzymałem charyzmat uzdrawiania, że zacząłem się później po tych czterech konferencjach modlić za ludzi w różnych sytuacjach i oni naprawdę byli uzdrawiani. Miałem takie jedno uzdrowienie z jednym z moich klientów i ta kobieta została uzdrowiona z guza jajnika, który był operacyjny i ona potem dała świadectwo też na Facebooku. Minęły kolejne tam 2-3 lata, ona była zdrowa. Znamy się do tej pory z Izą i to też jest niesamowite, że jakby Bóg od tamtej pory tak wierzę, że to się tak zaczęło u mnie, że te próby modlitw o uzdrowienie nagle przyspieszyły. Więc też chwała Bogu za to, że dał Marcina w taki sposób, że pamiętamy, Marcin w swoim świadectwie opowiada, że on 4 lata czekał na pierwsze uzdrowienie, nie? Że chodził po ulicach, modlił się za ludzi i jakby czekał.
Nie było owoców.
Tutaj wierzę, że przez to, że on przełamał pewne rzeczy, jakby miał ten charyzmat i ja miałem szansę się z nim wspólnie modlić, no to stało się coś tak pięknego, że Bóg podzielił ten charyzmat, jakby, że jakby w darze otrzymałem, nie wiem, my tego nie rozumiemy, nie? Ale jakby przez wiarę to wziąłem, że tak się stało i potem naprawdę jak zacząłem się modlić za ludzi, to Bóg to pokazywał i ci ludzie byli uzdrawiani. Więc no niesamowite rzeczy się zaczęły dziać od tamtego czasu.
Modlisz się za swoich klientów na spotkaniach?
No tak, tak. No.
Trochę co innego jest w twoim interesie, jeśli chodzi o sprawy biznesowe. Nie zastanawiałeś się, czy to nie przekreśli twojej współpracy z klientem?
Wiesz co, to jest zawsze tak, że ja po prostu czuję i wiem, że Bóg chce działać przeze mnie w danej chwili. To ciężko to wytłumaczyć, bo oczywiście są takie normalne spotkania, na których niewiele mówię o Bogu, bo gdzieś tam nie ma jakby przestrzeni. Ale naprawdę, jak Duch Święty chce coś zrobić, to ostatnio byłem w Krakowie, pamiętam, no, dostarczałem takie urządzenie i szkoliłem taką kobietę z obsługi i nagle ona zaczęła mówić o swoich trudnościach życiowych. Tak po prostu. Nie pytałem jej o nic. Nie znamy się. Pierwszy raz się widzimy i nagle ktoś się z tą dzieli takimi intymnymi sprawami na temat swojego zdrowia, na temat swojej relacji z mężem, na temat swoich problemów. I w tym momencie no, ja podnoszę temat, że jestem wstawiennikiem, że modlę się, że wierzę, że Bóg pomaga w takich sprawach i czy ona by nie chciała się ze mną pomodlić. No i wstajemy, słuchaj, zaczynamy się modlić, przychodzi Duch Święty, przychodzi wzruszenie. Czuję w sercu, że ona powinna odmówić modlitwę przebaczenia. Zaczynamy się modlić o przebaczenie ludziom, którzy ją w życiu skrzywdzili. Ona przebacza. Jest piękny akt przebaczenia. Spływa na nas łaska Boża. To się czuje po prostu miłość, łzy wzruszenia. My po prostu oboje praktycznie płaczemy. Jesteśmy dotknięci i tak naprawdę spotkanie się kończy. To jest najśmieszniejsze zawsze, że jakby jak jadę na jakieś szkolenia czy właśnie rozmowy, to w chwili, kiedy przychodzi Duch Święty i już się modlimy, to wszystko inne przestaje mieć wartość, wagę. Nie jest ważne, naprawdę. I nie wiem, jak to wyjaśnić, ale wiele razy tak miałem, że naprawdę jechałem coś zrobić, ale jak zacząłem mówić o Bogu i już poszło w kierunku ewangelizacji, jakiejś modlitwy, to nagle się okazywało, że wszystko inne nie ma już znaczenia. I to wszystko się układało. Wiesz, to też jest takie dziwne, że dalej się te produkty sprzedają, Bóg jakby też błogosławi i to się dzieje. To, no, jakby nie umiem tego do końca wytłumaczyć, jak on to robi, ale tak się to dzieje. A tutaj jeszcze to ciekawe, bo teraz mi się przypomniało, że w tym Krakowie teraz, jak byłem, to była taka sytuacja, że ta kobieta w ogóle zadzwoniła, że to urządzenie nowe, co przyszło, to się zepsuło. No i ja mówię, no dobra, zepsuło się. No to mówię, słuchaj, ponieważ jest, no tam ono miało może z tydzień czy dwa, to mówię, słuchaj, ja mam takie nowe na stanie, to ci przywiozę to nowe, a to stare, znaczy tam to zabiorę, no bo to jest nowe urządzenie, no w ciągu tygodnia ci się popsuło, no to wiesz, nie? No i jak ja przyjechałem do niej w ogóle, to pierwsze co zrobiliśmy, odpaliliśmy to urządzenie, ono zaczęło działać, jakby tam nie było żadnego problemu, nie? Więc już to był dla mnie taki sygnał, że kurczę, wszystko jest w porządku, że nie po to tu jesteś i to też... No ja po prostu to czuję, jakby czytam to. Naprawdę, wierzę, że Bóg wtedy chce coś zrobić. A jeszcze jak właśnie ona zaczęła dokładać o sobie i swoich problemach, no to to było dla mnie takie czytelne, że na tyle, że się odważyłem jej powiedzieć o Bogu. Więc to wymaga takiego też rozeznawania zawsze, nie? Żeby trafić z Panem Jezusem w odpowiednie miejsce i czas.
Nawróciłeś się kilka lat temu, a firmę prowadzisz znacznie dłużej.
Tak.
Co zmieniło się w twoim podejściu do prowadzenia firmy, kiedy zaprosiłeś do tego Jezusa?
Pierwsze co, to czas. Ja nie miałem w ogóle czasu wcześniej, przed nawróceniem. To znaczy byłem zawsze zajęty na maksa, pod korek, nigdy nie byłem, na nic nie miałem czasu. I to było takie śmieszne, jak pamiętam, też na jednej z konferencji Marcina, on powiedział, że jak ci się wydaje, że nie masz czasu na to, żeby żyć z Bogiem, bo jesteś bardzo zajęty, to Bóg znajdzie ci czas. I ja tego wtedy nie rozumiałem, ale potem to do mnie przyszło, jak ten czas właśnie przyszedł. Bo po nawróceniu, jak zacząłem się modlić, jak zacząłem jeździć na modlitwy z przełomu uzdrowienie, jak zacząłem posługiwać, zacząłem ewangelizować, nagle ten czas się znalazł i miałem go mnóstwo. I też tego nie umiałem wytłumaczyć. Logicznie to jest bez sensu. Jakby tłumaczyć to, skąd się ten czas wziął, dlaczego nagle miałem ten czas. Nie umiem tego wyjaśnić. Natomiast wiem, że im więcej czasu poświęcam na posługi, na rozmowy z ludźmi o Bogu, to tym więcej mam tego czasu, bo wszystko się układa w firmie. To nie jest też tak, że ja nic nie pracuję, bo ja decyzje muszę podejmować, muszę zatrudniać ludzi, muszę też rozmawiać z handlowcami o naszej polityce sprzedaży, muszę oczywiście planować marketing z działem marketingu, muszę planować z administracją działania i tak dalej. Ale gdzieś ten czas nagle się znajduje. To wszystko się tak układa, bo ja jestem zajęty i działam dla Boga. Jest taki niesamowity przykład, jak wcześniej podróżowałem 3 razy w tygodniu z noclegiem po Polsce i nie było na to czasu, żeby co innego robić, a teraz jakby nie podróżuję, bo się wszystko zmieniło po COVID-zie choćby nawet. To też jest dla mnie taki Boży cud, że jakby ja dostałem na przykład jeszcze ekstra dużo czasu, bo przestałem jeździć, bo dużo spraw załatwiam online po prostu, bo ludzie zrozumieli, że się da. Dzięki temu, co się wydarzyło. I ja dostałem ekstra czas. I wtedy jakby posługi z Marcinem dla mnie stały się możliwe ze względu na to, że ten czas, zamiast jeździć do klientów, sprzedawać, to ja sobie załatwiałem online wszystko, a mogłem z Marcinem siadać i jechać na konferencję, mu pomagać, jeżeli to było możliwe. Więc jak tylko Marcin gdzieś tam zaprasza, no to też się staram być, nie? Bo to jest też dla mnie takie wielkie, bardzo ważna rzecz, żeby po prostu posługiwać. Z Krzyśkiem Sowińskim też gdzieś tam posługiwałem chyba kilka razy, więc to też jest takie cudowne. No te wyjazdy nasze wspólnotowe, gdzieś ewangelizacyjne. I na to wszystko nagle jest czas. Mimo, że prowadzisz przedsiębiorstwo, to ten czas się znajduje. To Pan Bóg robi.
A jak jeszcze do tego wszystkiego życie rodzinne prowadzić?
To jest też ciekawe, no bo to jest taka część, która jest bardzo absorbująca, ale to tak jak właśnie powiedziałem, jak wcześniej wyjeżdżałem i nie było w domu właśnie 3-4 noclegi, to wiesz, to dla rodziny jest bardzo dużo, jak dla dzieci, jak taty nie ma, nie? 4 noclegi i nagle po prostu jesteś co wieczór, a wyjeżdżasz raz tam na tydzień, powiedzmy, na posługę. Więc to też jest taki in plus, w sensie, że to nie jest tak, że cię jest mniej, jest ciebie więcej w domu, a jeszcze posługujesz. To jest takie cudowne, że Bóg to tak układa. No i to jest dla rodziny też jakby in plus. Więc Pan Bóg wierzy, że On, to jak On działa w twoim życiu, też jak potrafił przemienić to przedsiębiorstwo, to też mogę zaraz ci opowiedzieć, bo to jest bardzo fajne. Jak z firmy, która była zadłużona, która miała zawsze problemy takie z płynnością finansową, w sensie musieliśmy zawsze od tego wspólnika oczekiwać takiego wspomagania, finansowania i płynności. Nagle w COVID-zie, kiedy był największy dramat, jakby dla ludzi Bóg to odwrócił i się stało tak, że nagle my mieliśmy swój kapitał. Nie? Więc to jest też takie niesamowite, że Bóg to zaplanował, jak ja to tak widzę z perspektywy, bo ja bym nigdy takich decyzji nie podjął przed COVID-em, jak się stały. Zostało to jakby na mnie wymuszone, ja tego nie planowałem. To było mianowicie coś takiego, że nagle, jak zaczęły przychodzić te pierwsze wiadomości w listopadzie, grudniu z Chin, że tam coraz więcej tych zarażeń, to słuchaj, mi zaczęło zjeżdżać coraz więcej towaru do magazynu. I normalnie myśmy sprzedawali, powiedzmy, 600 pojazdów rocznie, 700, a ja już w magazynie wtedy miałem z 800 pojazdów, a jeszcze do mnie dojeżdżały te pojazdy. I najlepsze było to, że w styczniu, jak ten COVID się tam jeszcze, coraz więcej było nie słychać, jeszcze mi moi wspólnicy ze Szwecji powiedzieli, że słuchaj, to ty jeszcze weź te pojazdy i te, bo my tu nie mamy miejsca jeszcze to. I mi dosłali jeszcze chyba z 400, więc ja w ogóle miałem jakąś ilość pojazdów. Pamiętam, że to mniej więcej było tyle, że ja mogłem przez 2 lata sprzedawać, nic nie zamawiając. I sobie myślałem, ale to jest w ogóle jakaś abstrakcja, nie? Jakby po co mi tyle pojazdów? I przyszedł COVID w marcu, gdzie ja miałem tak wiele pojazdów, gdzie ja myślałem, że ja po prostu zbankrutuję, bo muszę zapłacić za te pojazdy, które no, dostałem od nich. Miałem już minus w firmie, duży, finansowy, no bo już wcześniej miałem na magazynie tego, a to się tak nie sprzedawało wtedy przed COVID-em już, bo coraz ludzie tam więcej byli ostrożni i się zaczęło robić niefajnie. I pamiętam taką modlitwę, jak się syna kładłem spać i właśnie mówię synowi, że znaczy tak w sercu poczułem, tam modlę się z nim przed snem i poczułem właśnie, że ja kupiłem synowi cały karton płatków, nie? Że jakby, bo się bałem, że mu braknie, bo będzie COVID i nie będę miał jak kupić, nie? I to było takie niesamowite, że ten karton płatków mu kupiłem, a jakby on o tym w ogóle nie wiedział, że jakiś COVID nadchodzi, a ja go zabezpieczyłem tymi płatkami i Bóg mi dał do zrozumienia, że ten magazyn, który mam, to jest dla mnie zabezpieczenie, to jest błogosławieństwo, a nie ciężar. No i z taką ufnością w sercu wyszedłem, mówię, kurczę, no dobra, zobaczymy, nie? I patrz, co się stało, jak przyszedł koniec maja, jak wszystko się uwolniło, jak nas puścili z tych domów, wypuścili po tej kwarantannie, jak ludzie ruszyli do zakupów, to myśmy, słuchaj, w 3 miesiące, czy 2,5 nawet, sprzedali cały ten magazyn, który normalnie sprzedawalibyśmy 2 lata. Tak ludzie oszaleli, zaczęli wydawać swoje pieniądze. Zaczęli czuć, że pieniądze nie są najważniejsze, żeby były na koncie, tak? Że trzeba żyć, że trzeba po prostu, no bo zamknęli nas, wszyscy poczuli, że trzeba żyć, wydawać. I myśmy sprzedali wtedy no tyle, co przez 2 lata, przez 3 miesiące. I nagle marże w ogóle nam poszły do góry, no bo wiesz, wszyscy chcieli, no to nie trzeba było dawać rabatów, tylko się trzymało tą cenę normalną. I nagle to wszystko się odwróciło. I z firmy zadłużonej staliśmy się z firmą z własnym kapitałem, spłaciliśmy wszystko. I do końca roku w ogóle, jak wysprzedaliśmy cały ten magazyn, to był problem w ogóle z dostawami, bo wszystko stanęło. wszyscy wstrzymali zamówienia. A myśmy ten towar jakby przemielili, mieliśmy kupę kasy, kupę zysku i do końca roku nikogo nie zwolniłem, nie musiałem, bo miałem duży zapas jakby zysku, rentowności. Do końca roku praktycznie nic nie robiliśmy w firmie, a mieliśmy super wynik. No i to jest działanie Boga, nie? Tak to wygląda, że On cię zabezpieczył, tobie by się wydawało, żeby tego już nie robić. Ja nawet już nie chciałem tego magazynu, a tu się okazało, że każdy kolejny ten pojazd, który przychodzi, to było błogosławieństwo wtedy, a mi się wydawało, że to jest problem. Nie? I to jest takie też, jak człowiek z zaufaniem powinien naprawdę z Bogiem iść, bo wtedy to się przemienia wszystko.
Fajnie robić z Nim interesy.
No, dokładnie.
A opowiesz jakieś historie związane z posługą spoza pracy?
Tak, no wiesz, jak posługujemy gdzieś w Polsce, w kościołach, no to dużo jest pięknych historii. Bardzo mi przychodzi na przykład teraz taka historia do głowy, tutaj z Warszawy, u księdza Lecha, jak posługiwaliśmy.
Senatorska.
Na Senatorskiej, tak, przepiękny czas, zawsze, za każdym razem, kiedy tam jestem. I pamiętam, miałem takie słowo poznania, że w kościele jest kobieta, która ma mroczki wokół, czyli takie czarne punkciki, plamki wokół. Pamiętam, że miałem dokładnie, że w lewym i też miałem poznanie, w którym miejscu kościoła dokładnie stoi. To było na samym końcu po lewej stronie i ja pamiętam, jak wyszedłem do słowa poznania, to dokładnie to powiedziałem, określiłem miejsce, gdzie ta osoba jest i czy może podnieść rękę. I ta kobieta tam pomachała. I to było takie niesamowite, więc też jakby Bóg umocnił, że to słowo poznania trafiło. Pomodliłem się krótko, żeby Pan Bóg ją uzdrowił i potem ona przyszła do świadectwa i opowiedziała, że właśnie ona miała chyba od 7 czy 8 lat stwierdzone już te problemy w tym lewym oku i ona tego teraz nie ma i to całkowicie zniknęło. Nie? I to było piękne świadectwo, no bo uzdrowienie takie natychmiast, można powiedzieć, po wskazaniu, więc to tak też pokazuje, jak Pan Bóg do nas mówi na posłudze, że kiedy się modlimy, to te słowa przychodzą i takie rozeznanie, nagle nie wiesz skąd, dlaczego, ale wiesz i jak się tym podzielisz, odważysz się zaryzykować, to się staje faktem, to się przemienia w rzeczywistość. I pamiętam później, druga część tego świadectwa jest najpiękniejsza chyba, bo byłem u nas w Skierniewicach na naszym spotkaniu wtorkowym i wyszedłem, żeby dzielić się świadectwem właśnie z posługi z Warszawy. Dokładnie to świadectwo opowiedziałem, czyli stanąłem w kościele, opowiedziałem to świadectwo, że Pan Bóg tak zadziałał, że miałem słowo poznania, że na końcu po lewej stronie kościoła w Warszawie wskazałem osobę, że ona tam siedziała, miała problem z mroczkiem w lewym oku. To była kobieta i że Bóg ją uzdrowił, dała świadectwo. I tego dnia też posługiwałem modlitwą wstawienniczą w Skierniewicach. I słuchaj, nagle przychodzi do modlitwy kobieta wstawienniczej do nas i mówi do mnie, jak Pan mówił to świadectwo, niech Pan sobie wyobrazi, że ja mam dokładnie taki problem. Siedziałam dokładnie w tym samym miejscu w kościele, tutaj w Skierniewicach, który Pan wskazał, że Pan widział w Warszawie. Czyli jak Pan mówił, że Pan na końcu kościoła po lewej stronie, to ja dokładnie tam siedziałam, a Pan dokładnie mówił o tym, że ktoś ma plamki w lewym oku, tylko Pan opowiadał świadectwo z Warszawy, a ja jestem w Skierniewicach. I ja mam dokładnie ten sam problem, siedzę w tym miejscu, w którym Pan opowiada świadectwo. Więc przyszłam do Pana, bo wierzę, że Bóg mnie z tego uzdrawia. No i się modliliśmy, więc to też jest takie niesłychane, że no dla nas to jest niepojęte. Jak Bóg przenosi, jak powiązuje, jak łączy działanie świadectwem nawet, nie? Ja bardzo namawiam zawsze do świadectw, staram się sam też zawsze mówić świadectwa, jeżeli coś się dzieje, bo Bóg przez te świadectwa działa za każdym razem, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, nie? Więc to jest takie typowo pokazanie, że jak opowiadamy i dzielimy się tym, co Bóg czyni, to On to jakby wzmacnia. Przez to, że pokazuje nam przez te osoby jeszcze. To była zachwycająca sytuacja. Była też taka sytuacja, pamiętam, na przykład też takie połączenie dwóch rzeczy, że u nas na modlitwie wstawienniczej w Skierniewicach się modliłem i przyszła do modlitwy taka dziewczyna młoda i miała guza na tarczycy po lewej stronie. I pamiętam, jak się modliłem za nią, to wyraźnie ona powiedziała, że ten guz się zmniejszył. I zaraz potem, z 5 dni później, jechaliśmy na posługę do Błonia pod Warszawą. No i pamiętam też, w tym Błoniu pod Warszawą mieliśmy słowa poznania i Bóg włożył mi w serce takie pragnienie, że On jeszcze raz chce to uczynić. Dokładnie to samo, co tej dziewczynie uczynił w Skierniewicach. I dosłownie tylko jakby powiedziałem dokładnie to samo. Czyli powiedziałem, że wierzę, że jest tu kobieta, która po lewej stronie na tarczycy ma guz i Bóg chce ją uzdrowić. Czy jest taka kobieta? No i podniosła rękę kobieta w trzeciej chyba ławce, dość mocno z przodu była, blisko nas. No i jak się zaczęliśmy modlić po tych słowach poznania, to ona po pół godziny przyszła do świadectwa i opowiedziała takie świadectwo, że ona miała taki guz, który utrudniał jej zapięcie kurtki, jak pomarańcza, powiedzmy, że nie dało się zapiąć bluzy kurtki. I to było takie piękne, że mówi, że ona w trakcie modlitwy po prostu czuła, jak on znikał, jak chrupało coś, jak coś, tak jakby dożyła takich słów, że coś jakby się tam przemieszczało, chrupało, że to jej zniknęło, nie? I ona to opowiadała, no byliśmy tym zachwyceni, jakby oddawaliśmy chwałę Bogu, bo to niewiarygodne. Jeszcze jej koleżanka obok też nam opowiadała, jakby takie świadectwo, że tak, że ona widziała tego guza, że ona była przy tym, że to się stało, nie? Więc to też pokazuje, jak Bóg działa w taki sposób, że zobacz, stawia cię w jednym miejscu, coś robisz i potem to kopiuje, nie? Bardzo często w ogóle ja mam takie doświadczenie, że Bóg działa przez powtórzenia, żeby cię umocnić i utwierdzić, że to nie jest przypadek. Że to ci daje takie przeświadczenie, że no to nie może być przypadek, no.
Chociaż powiedzieć świadectwo to też nie jest takie oczywiste. Wyjść na środek, podzielić się tym, co Bóg zrobił.
Tak, no bo to ja pamiętam, jak pierwsze świadectwo mówiłem, to zawsze miałem wrażenie, że źle powiedziałem, że niedobrze, że niewystarczająco dobrze.
Albo że to wcale nie jest takie świadectwo, to nie jest nic wielkiego.
Tak, no ale to jest, myślę, to jest walka duchowa, ponieważ mamy te dwa światy i walczymy duchowo zawsze, nie? Zawsze mamy przeciwnika i musimy tego być świadomi i na pewno nie powinniśmy się tego rodzaju myślom poddawać. Bo zdarza się czasami, że powiemy coś totalnie bez sensu. Dla nas się to wydaje bez sensu, ale Bóg się tak tym posłuży. Ostatnio Marcin Wasilewski mi też opowiadał, takie nasz kolega ze wspólnoty, też mi powiedział właśnie, że no tak jakoś słowa, dosłownie dwa czy trzy słowa, które ja mówiłem w świadectwie, i jemu osoba, która do niego zadzwoniła, powiedziała, że te słowa zrobiły w niej taką wielką różnicę i zadziałały tak pięknie, więc jakby nam się może wydawać, że coś, co robimy, jest nie do końca takie pełne, albo że powiedzieliśmy coś bez sensu, albo że to nie było pięknie składne, a Bóg specjalnie tak chciał, po to, żeby dla kogoś coś pokazać w taki sposób wyjątkowy, bo ta osoba, wiesz, jak jest na przykład transmisja, jest 1000 osób na transmisji online, nie? To nie są tylko osoby w kościele. Czasami jest tak, że my działamy, ale też siedzą ludzie przed ekranami i też mamy wiele takich świadectw posług, że ludzie przed ekranem gdzieś dostali uzdrowienia, nie? Że komuś wrócił wzrok czy słuch. No są takie świadectwa u nas we wspólnocie i to nawet udokumentowane. Więc no to jest niesamowite, że Bóg po prostu przez nasze słowa też tak się posługuje. I to w żaden sposób też właśnie podamy trochę taką pychę chyba, taką ukrytą, jak sobie myślimy, coś źle zrobiłem, o nie do końca dobrze, albo powinienem lepiej, bo tak naprawdę to nie my w tym momencie działamy, nie? Wydaje mi się, że to zawsze jest, jak w Jego imię stajemy, w Jego imię coś głosimy, to naprawdę jesteśmy natchnieni, natchnięci, dobrze mówię?
Któreś z tych, tak.
Któreś z tych. No, to myślę, że to tak jest, że to On przez nas działa bardziej, nie? Że to nie jest nasze.
A jeśli chodzi o uważność na Ducha Świętego, jak wejść w takie życie z Nim?
Jak się objawia, jak się pokazuje, tak?
Jak też rozpoznawać, dostrzegać to, rozumieć, czy szukać zrozumienia tego, co Bóg w danym momencie chce zrobić.
No to jest ciekawe. Zawsze mnie zaskakuje, w jaki sposób przychodzi, ale jest to takie dla mnie oczywiste. Jakby wiem, że to może nie jest odpowiedź taka, jakbym byś chciał usłyszeć, ale naprawdę jest tak, że no na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że spotkałem bezdomnego, osobę taką zaniedbaną w toalecie takiej w supermarkecie. I to też było takie śmieszne, bo tam no jakby nie było takiej przestrzeni, ale no czułem od razu, nie? Jak stanęliśmy tylko przy tych umywalkach, gdzie myję się ręce, to no natychmiast czułem, że mam zagadać, że mam coś powiedzieć. I jak tylko powiedziałem, przyjacielu, jak ci mogę pomóc, to w tym człowieku było mnóstwo lęku. I normalnie miałem taki głos wewnętrzny, czułem, który mówił do mnie, natychmiast mu powiedz, o co chodzi. Powiedz mu o Jezusie, powiedz mu o mnie, jakby żeby szybko przełamać ten lęk, bo ten człowiek widocznie spotkał się, tak miałem od razu takie, ja wiem, że ja mówię teraz coś, co jakby czuję, czego nie usłyszałem od niego, ale ja miałem od razu takie odczucie, że jak ja nie powiem szybko mu o Jezusie, o tym, że jestem od Boga, tylko zacznę tam rozmawiać jakoś po przyjacielsku, to on ucieknie, bo on się boi. On się po prostu bał rozmowy, on chyba nie wierzył, że ktoś może w ogóle zwrócić na niego uwagę. Więc to było takie od razu, takie przynaglenie dostałem, że ja zacząłem, ale widziałem, że jak szybko nie zacznę o Jezusie, o Bogu, o tym, że jestem po to, żeby się pomodlić za Niego, żeby Mu pomóc. I wtedy nagle w nim nastąpiła taka zmiana i on powiedział, kurczę, jakbym Cię znał, czy ja Cię kiedyś nie spotkałem? I to było takie piękne, że zaczęliśmy rozmowę i zaczęliśmy się modlić tam. Od razu położyłem na nim ręce, on się zgodził w ogóle i on mi powiedział, słuchaj, to niesamowite, ale po prostu ja się codziennie modlę modlitwą do Maryi rano. No i ja tak, wiesz, sam nie wiedziałem, czy on mówi to tak po to, żeby jakby poprawić atmosferę tej modlitwy, czy jakby pokazać mi, że też on coś robi dla Boga. I tak trochę nie uwierzyłem w to, że on tak tą modlitwę rano mówi. I jakby, ale bardzo czułem, że mam mu pokazać, że jest ważny. Więc szybko mówię, słuchaj, wiesz co, ja tu jestem z przyjaciółmi, bo myśmy byli wtedy to było w Otwocku w ogóle, nagrywaliśmy filmy reklamowe i byłem z dwójką z działu marketingu, z naszego zespołu, z firmy i mówię, chodź, my tu jemy, to chodź z nami, zapoznam cię z... O nie, nie, mówi, nie będę ci przeszkadzał, nie trzeba, mówi, nie. Ja mówię, chodź, mówię, poznasz ich, bo tak czułem, że on musi jakby poczuć, że jest ważnym osobą dla kogoś, nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, nie? Więc no widzisz, to się tak staje, że tak jak pytasz, jak to się dzieje, ty nie wiesz, jak to się dzieje do końca, ale jak ufasz Bogu i chodzisz, i masz otwarte oczy i uszy, jak to się przytrafia, to ty wiesz, co masz robić. Bóg ci mówi, dokładnie ci ukropnie, no nie umiem tego inaczej wytłumaczyć, nie, ale to się dzieje. I to naprawdę za każdym razem jest takie natchnienie. I możesz w to wejść i pójść za tym, albo to odrzucisz. No też się tak zdarza, że odrzucasz, nie? Czasami. Ale jest też ciekawe takie moje doświadczenie, że jak w coś wejdziesz, na przykład rano danego dnia, to ci się przytrafią 4 świadectwa w ciągu dnia. A jak na przykład nie wejdziesz, z reguły tam się później już nic nie dzieje. Tylko, że zawsze szukanie też schematów to nie do końca jest rozwiązanie, bo no to, co teraz powiedziałem, że no, miałem kilka takich dni, że jak rano wszedłem w świadectwo jakieś i rozmowę z kimś o Bogu, ewangelizację i pomodliłem się za kogoś, to potem rzeczywiście 4 kolejne świadectwa mi się przytrafiły w ciągu dnia. Ale to no kilka takich dni było, ale też czy ja bym to jakby dał jako jedną miarę, jedno rozwiązanie na dzień? No nie.
Nie zawsze tak jest.
Nie zawsze, nie.
Zapytam cię o jeszcze jedno świadectwo. Bóg dał ci samochody, o których marzyłeś w dzieciństwie.
Tak, tak.
Co to za historia?
To jest takie piękne doświadczenie też wolności serca, bo przed nawróceniem marzyłem o samochodach, zresztą od dziecka marzyłem o tych samochodach, tylko jakby jak masz pewien poziom życia światowego, powiedzmy, osiągniesz go, tak ci się wydaje, że coś osiągnąłeś w życiu, masz też te oszczędności gdzieś tam i tak ci się wydaje, że jesteś taki bezpieczny, nie? I pamiętam, jak przed nawróceniem właśnie dokładnie takie miałem myślenie, że też jakąś tam kwotę mam, to jakbym stracił pracę, to bym mógł to podzielić na ileś tam miesięcy, to bym mógł tam nie pracować, bo jestem bezpieczny, tak? Takie myślenie typowo, wiesz, że pieniądze dają ci bezpieczeństwo, takie równanie jakby w głowie masz. Co Bóg potem pokazuje, że nie, że tak nie jest, że On może wszystko i może z jednej chwili zrobić, obrócić wszystko, tak jak jest w Słowie Bożym o budowaniu spichlerzy, że generalnie to no nie przywiązujmy się do tego. I co zrobił Bóg? Jak się nawróciłem, poczułem miłość Bożą, poczułem wolność, radość. Przede wszystkim w ogóle bardzo dużo wlał radości takiej w moje serce. Spełniania pragnień, marzeń. No to co? Zacząłem kupować samochody. I zacząłem je kupować w leasingu. I to było takie niesamowite, że te oszczędności, które miałem, zacząłem po prostu przeznaczać na zabawę. Na to, żeby mieć te samochody, żeby sobie nimi pojeździć. Bo to słowo mieć to może też nie jest dobre, bo to jest tak, że doświadczać tych samochodów. Ja na przykład lubię się ścigać, jeździć po torze. Ja bardzo lubię dźwięk silnika, lubię zmianę biegów, szarpnięcia skrzyni biegów. Ja to wszystko lubię i w różnych autach sportowych jest to inaczej. Każdego auta doświadcza się inaczej. Mam taki jeden swój ulubiony samochód, ale niesamowite jest to, że Bóg uwolnił jakby moje serce, że te oszczędności, które miałem, po prostu przeznaczyłem I naprawdę wykorzystałem je na to, żebym mógł sobie kilka lat pojeździć tymi wymarzonymi autami. Bardzo drogimi, ale po prostu zrób to, tak? Dałem ci środki, marzyłeś o tym całe życie, od dzieciństwa. Ciągle sobie zabraniałeś, bo to tak było, że jeszcze przed tym nawróceniem ja, nie można tak kupić tego auta, bo to za drogo, bo wiesz, ubezpieczenie, koszty eksploatacyjne, opony, to strasznie drogie, jest bez sensu. Wydatek bez sensu i trzymasz te pieniądze, bo ci się wydaje, że to nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a Bóg to zmienia w tobie. Jak przychodzi miłość do serca, to nagle On chce też, żebyś był szczęśliwy, więc cię uwalnia. Więc ja naprawdę dużo wydałem tych pieniędzy na radość i pojeździłem sobie po torze tymi autami różnymi. I jeszcze taka śmieszna sytuacja. Pamiętam, jak kupowałem kolejne z nich, bo tych aut kilka kupiłem dosłownie w tym samym czasie i wszystkie utrzymywałem, wszystkie serwisowałem i dalej część z nich serwisuję i utrzymuję. I tak się śmieję sam do siebie, bo miałem taką sytuację, że w pewnym momencie już tak patrzyłem na, bo mam taką firmę od właśnie takich eventów i organizacji takich imprez eventowych, też samochodami. I właśnie było coś takiego, że zobaczyłem, że kurczę, to się tak już do końca nie spina ten biznes, nie? Że jakby brakuje tam kasy, no będę musiał jeden ten samochód sprzedać, no bo te eventy nie idą tak, jakbym chciał. I nagle Bóg pomnaża to, jakby nie wiesz skąd, brakuje ci tych pieniędzy, nagle one przychodzą. I znowu masz na 3 kolejne miesiące, żeby ten biznes funkcjonował i ten biznes, okej, on zarabia tam na siebie, na koszty, no tam mały zysk jakiś jest, ale no, realizujesz swoją pasję i on nie oddaje tego. On jak się przyznał do tego, że ci to da, obiecał ci to, to naprawdę on to realizuje. I mam takie jedno świadectwo z jednym z aut, jak pamiętam, zamówiliśmy to auto i Pan Bóg, jakby pamiętam, jak nawet negocjowałem cenę, to tam się pojawiały takie liczby, przez które Bóg do mnie mówił i ja wiedziałem, że to jest od niego samochód i jak przyszło to auto do salonu, to dzwonił ten pracownik salonu do mnie i mówi: Maciek, ty mi wiele razy w ogóle o Bogu opowiadałeś, bo to też jest tak, że jeszcze wtrącę, jak kupowałem te auta, to niesamowite było to, że ja ewangelizowałem ludzi w salonach samochodowych i naprawdę ci ludzie słyszeli o Jezusie, słyszeli o Ewangelii. 3 z nich nawet mam takie świadectwo modlitwy z nimi, więc to no, niesamowite rzeczy. Pani od ubezpieczeń gdzieś tam się ze mną modliła też. Potem prosili mnie o wstawiennictwo w sprawach rodzinnych. No więc to jakby Bóg tam działał, nie? I nadal działa, bo znam tych ludzi dalej. Oni wiedzą, że ja się modlę, obserwują mnie na Instagramie, widzą, że działam dla Boga, więc to jest też takie piękne, że Bóg otwiera drzwi i tam potem wkłada w serce tych ludzi. A ty tylko kupujesz samochód, tak ci się wydaje, nie? Pan od leasingu, który finansował te auta z kolei. Też kolejna historia z jego ojcem, modlitwa. Tam był cud uzdrowienia w szpitalu. No przepiękne rzeczy się dzieją, kiedy ty tylko kupujesz auto, tak w cudzysłowie. A Bóg realizuje dodatkowo twoje marzenie. I pamiętam, to jedno auto właśnie przyjechało do salonu i ten jeden pracownik tego salonu właśnie dzwonił i mówi: no wiesz, że to jest takie niesamowite, że ty opowiadasz o tym Jezusie, o tym Bogu, że to... Ale Maciek, kurczę, jedna rzecz się stała. Jakaś to nie do wytłumaczenia. Ja mówię, no jaka? Mówi: słuchaj, przyjeżdża auto, które jest zablokowane z fabryki. Ono nie ma prawa się nic uruchomić w nim. Tam jest taki tryb serwisowy, że on tylko jedzie 40 na godzinę. Wszystkie radia, wyświetlacze są poblokowane. I on tylko ma za zadanie zjechać z tej lawety. I dopiero my go rozkodowujemy w serwisie i dopiero to wszystko zaczyna działać. I ja mówię, to auto przeparkowywałem twoje. Ono przyjechało na lawecie. Ja je tam zdejmuję z tego, przeparkowuję. A tam się włącza Biblia audio. Przypowieść o talentach. I mówi, to takie niesamowite, bo mówi, to nie miało prawa zadziałać. W ogóle radio nawet się nie miało prawa uruchomić. A normalnie słyszałem przypowiedź. Ja siedzę w tym aucie, mówię, słucham tej Biblii. Mówię, o co tu chodzi? I się zastanawiam. Tak, tu leci Słowo Boże, Biblia, audio. A ja się zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, że ona się włączyła, że to radio działa. I no i to też takie jakby potwierdzenie, że Bóg daje ci to auto, nie? I że chce, żebyś miał, żebyś się nim cieszył. A przy tym ewangelizował. Potem tym autem jeszcze pamiętam, ewangelizowałem pod marketami młodych ludzi. No na przykład, jak wiesz, podjeżdżasz taką furą, przychodzą młode chłopaki gdzieś tam, przyjechali po zakupy i się pytają, a ile to ma koń, a co to za samochód, a co to? No i gadamy i opowiadam, wiesz, od Jezusa dostałem ten samochód. No jak to od Jezusa? No i się zaczyna gadka do młodych ludzi. No to też jest fajna część taka dnia, nie?
To jeszcze pojawia się pytanie, czy to nie jest zbyt światowe życie? Czy to na pewno dobry cel, żeby przeznaczyć swoje pieniądze?
Wiesz co, ja myślę, że Bóg nas stawia w takim miejscu, w jakim ma nas postawić. I na przykład, gdyby nie to, że ja sobie kupiłem ten samochód, to bym nie mógł ewangelizować ludzi w tym salonie samochodowym. i pewnie tam bym nie dotarł z Ewangelią w taki sposób, bo jednak ten proces zakupowy na przykład jest taki, że kilka razy się widzisz z tą osobą, oni cię gdzieś tam zapraszają, ty gdzieś tam jedziesz na tor, gdzieś tam testujesz, coś robisz, więc masz kontakt, więc możesz opowiadać o Bogu. Więc wierzę, że to jest tak, że Bóg ma plan i On ten plan realizuje, ale też patrzy na twoje serce. Bo tak jak Słowo Boże mówi, On chce, żebyśmy tu, już tu na ziemi byli szczęśliwi. Ja naprawdę w to wierzę, że On chce, żebyśmy już tu byli szczęśliwi. I On ci daje twoje pragnienie serca, bo radujesz się w Panu, radujesz się tym, co On ci daje. Jeżeli radujesz się w Panu, tak jak mówi Słowo Boże, a On spełni pragnienia twojego serca, a jednocześnie stawia cię w miejscu, gdzie ty możesz się dzielić tą miłością i radością i Nim z innymi. Więc myślę, że On nas stawia właśnie w różnych miejscach życia i po prostu wtedy możemy się Nim dzielić.
Jaki jest twój Bóg?
On jest pełen miłości. Wierzę, że On zawsze, jak idę we wtorek na nasze spotkanie wspólnoty albo do kościoła, to ja przychodzę do tego kościoła i mówię mu: Panie Jezu, to źle zrobiłem, to mogłem lepiej, gdybym mógł jeszcze się poprawić. Kurczę, znowu coś zawaliłem, mogłem może inaczej to zrobić. Czasami przychodzę w pełni entuzjastycznie, mówię: ale mi się udało, to. Więc jakby to są skrajności, ale tak jest życie też, że tak mamy, że... A ja wierzę, że wiesz, ja wchodzę do tego kościoła, a on tylko kładzie mi rękę na ramieniu i mówi: ja wiem, ja cię znam. I ja cię widzę w tym wszystkim. I mimo tych trudności, i które się zdarzają gdzieś w życiu, mimo tych wszystkich przeciwności, On nas widzi, nie? To jest mój Bóg, to jest mój Jezus, to jest Jezus pełen miłości, łaski, miłosierdzia, otwarty na ciebie, na taką, jaką jesteś, jaki jesteś. On cię zaprasza do siebie, chce cię ukochać, chce ci pokazać, jak jesteś dla Niego ważny. We wszystkim, nawet jak sobie wymyślisz samochód sportowy swoich marzeń, to On ci go da. Jak sobie wymyślisz, że pojedziesz na wycieczkę swoich marzeń, On ci tą wycieczkę da. Proś o to. Z ufnością, z wiarą, proś o to. Przerośnie to twoje wszelkie oczekiwania, jakie miałeś. On po prostu spełni po stukroć. To jest doświadczenie mojego życia i mojego Boga. I naprawdę też chcę powiedzieć, że jestem Mu taki wdzięczny. Bo co innego jest samochód, ale jeszcze jak widzisz, jak się modlisz za kogoś i komuś przychodzi miłość po prostu od Boga, kiedy ty się za Niego modlisz, to wiesz, nie ma nic większego, czego możesz doświadczyć. Jak modląc się za kogoś, widzisz, jak na Niego spływa łaska i miłość i Bóg ci daje to zobaczyć. To są też takie piękne chwile, kiedy jak posługujesz z Bogiem, to się dzieje, nie? Więc to mój Bóg taki pełen właśnie troski i takiej łaski dla nas.
Dzięki wielkie za podzielenie się tym wszystkim. Twoje życie pokazuje, że naprawdę w każde miejsce możemy nieść Jezusa i że każde miejsce jakby potrzebuje usłyszeć o Nim, nie?
Tak, tak. I wiesz, to w każdym stanie ducha, jakim jesteś, możesz nieść Jezusa. Jakby czasami ci się wydaje, że masz trudno, że może coś jest nie tak, jakbyś chciał. Ale Bóg naprawdę tam ciebie chce w tym miejscu, w taki sposób i tylko raduj się w Nim mimo trudności i naprawdę się będą działy cuda i twoje życie się zmieni, przemieni. Wierzę w to bardzo.
Amen.
Amen.
Maciek Mikołajczuk, dzięki wielkie.
Dzięki śliczne.
Nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.